Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Paweł Szymoniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I odwiedzamy kolejny kraj, którego nie ma na mapie. Górski Karabach. Byłeś tam w tym roku, prawda?
Byłem tam w tym roku i obiecałem sobie rok temu, kiedy odbiłem się od granicy Karabachu, że muszę tam wjechać. To było takie moje postanowienie podróżnicze i udało mi się w tym roku.
I wjechałeś motocyklem.
Wjechałem motocyklem, pojechałem z Polski na kołach.
W grupie kolegów.
Tak, z dwójką kolegów we trzech pojechaliśmy i nie było żadnego problemu. Zresztą wjazd w tamtym roku wynikał z tego, że wylądowawszy w Armenii wypożyczyłem samochód i okazało się jednak, że jest pewien problem z wypożyczanym samochodem. To też był troszkę sztuczny problem, jak w tym roku mi wytłumaczono. Ale był to też dla mnie powód, żeby wrócić tam jeszcze raz.
To była dłuższa podróż, obejmowała kilka krajów. Czy Karabach to była ta ciekawa część tej podróży?
Podróż była w ogóle...
Najciekawsza może.
Podróż była w ogóle ciekawa, ale racja, to Karabach był celem. Przejechaliśmy dookoła Morza Czarnego. Tak naprawdę ruszyliśmy z Polski przez Ukrainę, potem Rosję, pojechaliśmy przez Osetię, fragment Dagestanu, wjechaliśmy do Gruzji. Szybciutko przejechaliśmy Gruzję, nie chciałbym zmartwić ani zasmucić radiosłuchaczy, ale Gruzja w tej chwili jest już troszkę taką Mekką, na tyle turystyczną i autobusową, że jeśli ktoś chce w Gruzji poczuć klimat kaukaski taki dla siebie, to naprawdę musi troszkę czasu poświęcić, żeby znaleźć miejsce, gdzie nie wpadnie na zorganizowaną grupę turystyczną. Przejechaliśmy do Armenii, a potem już tylko do Karabachu, bo do Karabachu wjechać inaczej się nie da. Są tylko dwie drogi, obydwie z Armenii.
Nie myślałem, że jedna z Armenii.
Dwie. Jedna jest z południa, rozpoczyna się właściwie tutaj od tranzytowej drogi, która prowadzi do Iranu, na wysokości miasta Goris, odchodzi na wschód i tam można wjechać do Karabachu, bądź wyjechać. Myśmy nią wjeżdżali, bo wcześniej pojechaliśmy do Tatewu, żeby jeszcze raz pooglądać przepiękny monastyr i to wszystko, co tam jest. A na wysokości jeziora Sevan jest też droga otwarta. Ona do niedawna jeszcze była nieczynna. W tej chwili można tą drogą wjechać. No i można też oczywiście wyjechać z Karabachu.
Oficjalnie Republika Górskiego Karabachu. Terytorium należy formalnie do Azerbejdżanu. Od wieków terytorium zamieszkiwane przez chrześcijańską mniejszość ormiańską. Można tam wjechać mając paszport, prawda? Tylko...
Zgadza się. Dla Polaków, jak dla większości obywateli Unii Europejskiej, wjazd nie wymaga wizowania. I tu ciekawostka, źródła internetowe podają sposób załatwiania formalności następujący. Dojeżdżamy do granicy, pobieramy odpowiednie zaświadczenie, po czym jedziemy do stolicy Stepana Kertu kupić wizę. Taki sposób przekraczania granicy z Karabachem już jest nieaktualny. W tej chwili wszelkiego rodzaju formalności załatwia się na granicy, więc nie musimy jechać do Stepana Kertu, nie musimy płacić za wizę. Polacy wjeżdżają do Karabachu zupełnie za darmo. Pozbawione jest to wszelkiego rodzaju uciążliwych formalności. Ćwiczyliśmy to nie dalej jak w lipcu tego roku, więc informacje są dość świeże.
Stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. The scarab bleeds a blackened tear, oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as we
be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye.
Wjazd do Karabachu w ogóle nie jest problemem. Wypełnia się dwa dokumenty. Służba celna Karabachu jest bardzo pomocna. To są bardzo dobrze nastawieni do Polaków ludzie. Pada oczywiście jedno pytanie, o czym pan redaktor powiedział, mówiąc o chrześcijaństwie. Pada pytanie, patrząc na paszporty, czy jesteśmy chrześcijanie. Jeżeli potwierdzamy, że jesteśmy z chrześcijańskiej części Europy, to w ogóle więcej pytań nie ma sensu zadawać. Celnik albo z naszym udziałem, albo właściwie bez nas wypełnia naszą deklarację wizową. Problem mieliśmy innego rodzaju, troszkę zabawny, ponieważ wypełniliśmy 3 deklaracje, dla każdego po jednej, było nas 3, jechaliśmy na 3 motocyklach, po czym celnik zniknął w swoim biurze, biurku byłoby ładniej powiedzieć, zorganizowanym na poście. Wyszedł i powiedział, że no mamy spory problem jednak, ponieważ mają tylko jeden druk wizowy, bo nie zakładali, że w tym tygodniu będzie aż 3 turystów. No i zapytał, i pytamy, czy no co w związku z tym, nie wjedziemy, wjedzie tylko jeden z nas. No, mocno zakłopotany pan, on naprawdę chciał nam pomóc, powiedział, że czy my się godzimy, aby na jednej wizie było napisane, że jest nas 3. Oczywiście, że się godzimy, tylko czy nie będzie to stanowiło problemu dla służb w tym kraju, do którego wjeżdżamy? Oczywiście, że nie. On na drugiej stronie napisze wytłumaczenie tego i nie będziemy mieli żadnych kłopotów. No to jeżeli nie będziemy mieli kłopotów, to oczywiście. Dołączam to zdjęcie tej wizy dla państwa na portalu. Można to obejrzeć. Jest imię i nazwisko i liczba 3, że obowiązuje dla 3 osób. I tak to wygląda i z taką karteczką poruszaliśmy się przez kilka dni po Karabachu. Zapytał nas tylko, czy będziemy podróżować oddzielnie, bo jeśli oddzielnie, to może być pewien problem, ale jeżeli jeździmy głównie we 3, to w ogóle kłopotu nie ma.
A jakby wśród was był muzułmanin?
Nie wiem, nie próbowaliśmy, ale w Karabachu to jest problem, tak już poważnie mówiąc, i no, geneza tego kraju i bomba, na której oni żyją, wskazuje jednoznacznie, że osoby wyznające islam mogą mieć tam spore problemy ze względu na sytuację i na stan konfliktu zbrojnego, w którym ten kraj, którego znów nie ma na mapie i nie ma nigdzie, bo jego nie uznaje już kompletnie żaden
kraj
na świecie.
No
nawet
właśnie.
Armenia nie uznaje Karabachu, ale to, że Armenia go nie uznaje, powodowane jest zupełnie czymś innym, o czym może za chwilę. Jest w permanentnym konflikcie zbrojnym, który ma podłoże tylko i wyłącznie religijne. Tam nie ma innych przeszkód. Przeszkodą jest tylko i wyłącznie religia, dlatego myślę, że nikomu nie przyszłoby do głowy to, aby pokusić się, będąc wyznawcą takiej religii, o wjazd. Może tragikomiczna sytuacja, ale jadąc przez pasmo gór już nieco dalej, w drugi dzień podróży po Karabachu, zostaliśmy zaproszeni z ulicy w sposób, w który nie mogliśmy odmówić, charakterystyczny dla Kaukazu, czyli no, musicie wjechać już na herbatę. Wszyscy zapraszają na herbatę. Oczywiście w ramach spędzania kolejnych minut pojawiają się różne inne rzeczy na stole, ale zawsze jest to na herbatę. Zawsze jest pytanie, czy herbaty już dziś piliśmy. Piliśmy 3 razy, to nie ma znaczenia, 4. też jest dobry. Dlatego tak trudno podróżuje się po Kaukazie, bo gościnność tych mieszkańców jest taka, że wyjeżdżamy o 8, robi się 14, my ujechaliśmy 60 km, bo właściwie mieliśmy 5 przystanków na herbatę ze wspaniałymi ludźmi, nawiasem.
Song
song for the broken hearted.
W grupie czterech mężczyzn, która z nami rozmawiała, był jeden pan nieco wycofany, w wieku około lat 60. Znaczy, walczyli wszyscy, bo oni walczą tam właściwie z natury, wszyscy, którzy są, ale ten wspomniany człowiek, no na pewno nie jedno w życiu widział i na pewno nie jedno przeszedł. Bardzo spokojny, bardzo opanowany, jednocześnie mocno nam się przyglądający i słuchający. Porozmawialiśmy chwilę i pan mówi, że dobrze, że przyjeżdżamy tak naprawdę. Bardzo się cieszy, że ludzie spoza Kaukazu tu trafiają, bo chcieliby bardzo, żebyśmy zobaczyli, że tu jest normalnie. To prawda akurat, tylko tragizm tej sytuacji polega na czymś innym, bo i gdybyśmy na tym poprzestali, rozmowę byłoby okej, natomiast pan pociągnął wątek dalej, mówi, że nieprawdą jest to, że dziś, na chwilę obecną, każdy obywatel Azerbejdżanu, który przejdzie granicę i wejdzie, będzie przez nich męczony, torturowany, czy też spotkają go inne, mniej nieoczekiwane rzeczy, czyli po prostu będzie zagrożone jego życie. Oni nie zabijają w tym momencie Azerów, którzy tu zabłądzą, i uśmiechając się powiedział, obcinamy im tylko uszy. Dlatego nam też się zrobiło
tak. To przy okazji oficjalny komunikat ze strony polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stanowczo odradza się podróżowania po terytorium Górskiego Karabachu z uwagi na jego nieuregulowany status międzynarodowy oraz występujące incydenty zbrojne na linii kontaktu między skonfliktowanymi stronami. To wiadomość na dziś.
Tak, MSZ twierdzi, między innymi dlatego na poście granicznym była tylko jedna wiza, bo jak dowiedzieliśmy się troszkę później, 2 dni wcześniej wjechała jakaś para francuska na rowerach i byliśmy kolejnymi turystami, powiedzmy, którzy zdecydowali się we własnym zakresie przekroczyć tą granicę. Ale musimy mieć świadomość tego, że Karabach, Górski Karabach, to jest tak naprawdę organizacyjnie Armenia. To jest terytorium, które w wyniku działań politycznych zostało po rozpadzie Związku Radzieckiego przydzielone do Azerbejdżanu, chociaż tak naprawdę religijnie, historycznie tam zawsze funkcjonowali Ormianie. I nie da się temu zaprzeczyć, bo wojny religijne, konflikty między ludźmi to są zawsze bardzo trudne tematy i one nie prowadzą do niczego dobrego, najczęściej do krzywdy i do cierpienia tak naprawdę.
Czy to dla nich jest, dla Ormian jest ziemia święta?
No właśnie, Karabach i sama stolica Stepanakert przecież to jest jedno z tych miast, gdzie, jak Ormianie mówią, funkcjonowała od zawsze ich wiara chrześcijańska. Pierwsi władcy, tak twierdzą mieszkańcy Karabachu, potomkowie Hajka, czyli prawnuka Noego i protoplasty wszystkich Ormian, stąd nazwa zresztą Hajastan Armenia, uważają w starożytności ziemie te stanowiły 10. prowincję i to akurat fakt istniejącego od IV wieku przed naszą erą Królestwa Wielkiej Armenii. Nazwę Karabach tłumaczy się jako czarny ogród. I to był czarny ormiański ogród, a górski, znaczy w języku panującym tam nagorny, czyli właściwie przełożenie z języka rosyjskiego górski, czyli górski czarny ogród.
My spirit sleeping somewhere. Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Naszym gościem jest Paweł Szymoniak, a odkrywamy Górski Karabach.
Gandzasar i Dadi Wang to są takie dwie nazwy, które zwykle padają, jeśli mówimy o korzeniach religii w Karabachu. To są dwa bardzo ważne miejsca, bardzo ważne monastyry na terenie Karabachu ormiańskie. W pierwszym, o których powiedziałem, znajdują się relikwie świętego Jana Chrzciciela, bynajmniej tak twierdzą Ormianie. I kiedy w wyniku podziału Związku Sowieckiego te ziemie przydzielono Azerom, to tak naprawdę wtedy było już wiadomo, że wcześniej czy później tam będzie problem. Zresztą ówczesne władze Armenii protestowały nawet na forum ONZ, zgłaszając, że historycznie, religijnie, chociaż religijnie tutaj należałoby dokonać też pewnych korekt, te tereny są ormiańskie, ONZ nie zareagował. Armenia właściwie miała dwa wyjścia. Wypowiedzieć wojnę Rosji, która politycznie stała za tą decyzją, bądź zostać w tym stanie i sfinansować konflikt zbrojny. No wypowiedzieć wojny Rosji nie mogli z bardzo prostego względu, ponieważ cała granica zachodnia Armenii tak naprawdę do dnia dzisiejszego jest strzeżona przez wojska rosyjskie przed Turcją. I jeżeli by Rosjanie wycofali swoje wojska z Armenii, myślę, że Ormianie mieliby spory problem. W związku z tym zdecydowano się na, chyba nawet nie potajemne, bo nikt nie miał co do tego wątpliwości, finansowanie konfliktu zbrojnego, który powstał, który był najkrwawszą wojną w Kaukazie, tą nowoczesną wojną.
1988-1994.
Dokładnie. I takie miasta jak Szuszi, czyli stara sprzed 100 lat stolica tamtego regionu, która była w 98% zamieszkana przez ludność azerską, czy takie miasta jak Agdam zostały praktycznie zrównane z ziemią. To nie są dobre rzeczy do oglądania. Tak naprawdę, ale żeby zrozumieć, jak ci ludzie tam funkcjonują, dlaczego te tereny funkcjonują w takich strukturach organizacyjnych, w jakich są, no myślę, że warto znać tego typu rzeczy.
Rosja sprzedaje broń i Armenii, i Azerbejdżanowi.
Nawet schodziły takie opowieści, że właściwie można było się dogadać, że do godziny 14 Ormianie bombardują pozycje azerskie, po czym tymi samymi wypożyczonymi działami i czołgami Azerowie bombardują Ormiańskie. No, w każdej wojnie tak naprawdę chodzi o pieniądze. Przecież
jeszcze w ubiegłym roku prezydent Azerbejdżanu mówił, że gotów jest zniszczyć wszystkie obiekty strategiczne i wojskowe Armenii w Górskim Karabachu.
Kiedy wjeżdżaliśmy do Agdam, bo chcieliśmy jednak zobaczyć to zniszczone miasto, które kiedyś miało 40 tysięcy
miasto
ludzi.
Widmo.
Tak też zwane, panie redaktorze, dokładnie. Miasto widmo, w którym większość stanowiła ludność muzułmańska, ludność azerska i to jest też takie miasto, za którym mieszkańcy Karabachu się wstydzą. Kiedy się z nimi rozmawia, oni mówią, że nie jedźcie, nie warto, po co, dlaczego i tak dalej. I nawet nie ze złością, tylko ze wstydem, bo tam właściwie z linii frontu kilka tysięcy ludności cywilnej odwracało się i szło w stronę Azerbejdżanu i otwarto do nich ogień, ponad 600 bodajże osób zginęło. Zupełnie niepotrzebnie, jak sporo kobiet, duża ilość dzieci. Niepotrzebnie, aczkolwiek to są reakcje na działania, które też są reakcją na kolejne działania i w ten sposób napędza się spirala niepotrzebnych działań, w wyniku której masę ludzi cierpi i masę ludzi umiera.
Was free. when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like red.
Do gwałtownego wybuchu walk azersko-ormiańskich w Górskim Karabachu doszło też w 2016 roku. Zginęli ludzie.
I tam też właściwie konflikt, który wyszedł z niczego, z jakiejś tam niesnacki między 4 czy 5 osobami, jak się okazało, potem też doprowadziło to do eskalacji i nie warto. Jest w Górskim Karabachu taka miejscowość Wang, w której to miejscowości płoty wszystkich domów, wysokie mniej więcej na 1,20 m, 1,30 m, bądź wyżej, ale niższych nie ma, zrobione są z tablic rejestracyjnych azerskich samochodów, które tam były. To nawet ładnie wygląda, jak się wjeżdża, ale jak sobie człowiek uświadomi, ile tysięcy ludzi musiało zostać wygnanych w najlepszym przypadku, aby zrobić setki metrów płotów, całe ułożone z tablic rejestracyjnych samochodów, no to skłania do refleksji. Co nie zmienia faktu, że Górski Karabach jest przepięknym miejscem na ziemi.
No właśnie, no to powiedzmy jeszcze o tych monastyrach na przykład.
Szczególnie ten pierwszy, czyli Gandzasar, który nie ucierpiał, tak jak Dadi Wang, przy którym trwają prace w tym momencie, są przepięknie położone. Ten pierwszy obok tej miejscowości, o której wspomniałem, czyli obok miejscowości Wang, ona jest znana jeszcze z jednej rzeczy. Nie wiem, czy pan redaktor może gdzieś natknął się na hotel w górach, które mają po 4-5 tysięcy metrów wysokości, który jest w kształcie statku. Miejscowi nazywają ten hotel Titanikiem. Mm-hmm. I rzeczywiście zupełnie pośrodku niczego ktoś miał taką fantazję, że wybudował hotel, który jest w kształcie Titanika.
Titanik, taki Titanik Arka Przymierza.
Dokładnie. W którym można sobie wynająć pokój, przespać się. Hotel standard, powiedzmy, europejskie 2,5 gwiazdki, co nie zmienia faktu, że wszyscy się dziwią, co to tam tak naprawdę robi. Zaraz obok tych płotów, które są całe wyłożone, a właściwie zbudowane z tych tablic rejestracyjnych samochodów, a zaraz potem wjeżdża się do góry właśnie do wspomnianego monastyru, z którego rozciąga się przepiękny widok.
Piękne góry, kaniony, są gejzery, cudowna przyroda.
I to urzeka, i po to warto pojechać. Tak jak wspomniałem, problemów z wjazdem nie ma żadnych. Możliwości poruszania po kraju bardzo dobre, dobre drogi, lepsze niż w Armenii. Właściwie taki standard wyższy. Czasem nawet w Ormianie zapytani o Górski Karabach są troszeczkę ze złoszczeniem, mówią, że większość pieniędzy, które powinno stanowić o jakości dróg tutaj, jest kierowana właśnie do Górskiego Karabachu i że Erywań lepiej dba o Karabach, niż tak naprawdę dba o miejsce tu i teraz, czyli o Armenię. Co ciekawe, Górski Karabach nie ma swojej armii. I kiedy byliśmy w Armenii, to trafiliśmy akurat na pobór do wojska. Było to w okolicach Gyumri i do wojska szli 19-20-letni młodzi mężczyźni i oczywiście szli do Karabachu. Miejscem ich służby był Karabach, bo w samym Gyumri i w tej części, no wojskami, które stacjonują, są wojska rosyjskie, więc Ormianie w ramach tej obowiązkowej służby wojskowej bardzo często służą w Karabachu. Zresztą powszechnym jest fakt, że dość często próbują unikać młodzi ludzie tej służby. No jest to proceder nagminny, dość kosztowny. Oficjalnie nikt o tym nie mówi, nieoficjalnie mówi się o kwotach około 4-5 tysięcy dolarów.
Beautiful dawn, up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night. But now I'm home, running wild among all the stars above. Melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn. You're just blowing my mind again.
No to wróćmy do przyrody, niezwykłej przyrody w tym miejscu.
Góry prześliczne, tak naprawdę. Kaukaz w ogóle urzeka, ale Karabach robi to podwójnie, dlatego, bo jest to sam wschodni skraj Kaukazu, troszeczkę już opadający w dół, ale z drugiej strony od południowego wschodu, od Iranu i od Arabii Saudyjskiej dalej, napływają masy bardzo ciepłego powietrza. W związku z tym jest tam bardzo zielono, jest górzyście, i bardzo zielono. Okres wegetacyjny niektórych roślin jest podwójny. Więc kiedy byliśmy na przełomie czerwca i lipca, to było, kolokwialnie mówiąc, po pierwszych pomidorach i czekano na drugie. I jest sporo takich roślin, warzyw, owoców, które zbiera się dwa razy do roku, co też świadczy o bogactwie tego regionu. Bardzo dużo miejsc, gdzie właściwie nikogo nie ma. Jeśli ktoś lubi taką turystykę, gdzie chce pójść w góry i przez 2-3 dni wędrować i nikogo nie spotkać, Górski Karabach jest strzałem w dziesiątkę. Jeśli ktoś lubi podążać drogą i nagle z pod ziemi, zaznaczając mgiełką, wypływają gejzery, to Górski Karabach będzie świetnym wyborem. Oczywiście one tworzą kałuże, tylko nie należy wchodzić do tej pierwszej, bo ta pierwsza ma zwykle około 60-70 stopni, natomiast często robi się odstojnik i zaraz obok robi się druga i ta druga jest już nieco wychłodzona. Wody z dużą zawartością siarki, bardzo ładnie regenerujące, bardzo dobrze wpływające na organizm. To wszystko tam jest w zasięgu ręki. To nie jest w budowlach, w ośrodkach i tak dalej, tylko po prostu idziemy drogą i to jest. Możemy z tego korzystać. Właśnie nikt nam nie zabroni. Nikt nam nawet nie będzie przeszkadzał.
A widziałeś zontik, parasol, wodospady?
Tak,
bardzo
tak,
malownicze.
Tak, na zdjęciach, które zamieszczam, są te parasole. To jest bardzo fajna marszruta, bo tam się nie da dojechać. To jest w ogóle bardzo fajne miejsce między dawną stolicą Shushi, od której to jest w linii prostej 1,5 kilometra, ale ponieważ Shushi jest z trzech stron otoczona bardzo głębokimi wąwozami, więc trzeba dojechać około 30 kilometrów taką pętlą, wjeżdżając prawie że do Stepanakertu i potem jeszcze około 1,5 godziny spacerku z dość dużą różnicą przewyższeń, bo trzeba bardzo intensywnie zejść w dół i potem wrócić do góry. Niesamowite miejsce. Bardzo zielone, skały porośnięte roślinnością, gdzie spada woda, bardzo czysta zresztą. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale mieszkańcy Karabachu to jest jedna z dużej żyjących nacji na świecie. Średnia wieku tam, nie chciałbym teraz wprowadzić słuchaczy w błąd, ale jest jedną z najdłuższych na świecie, co jak twierdzą mieszkańcy, szczególnie okolic Shushi, zawdzięczają oczywiście powietrzu, wodzie, gorącym źródłom i uwaga, tutówce. A tutówka to oczywiście destylat, czyli jak to oni mówią, lekarstwo pozyskiwane z morwy, aby miało pełne właściwości zdrowotne, jak twierdzą, z lekkim uśmieszkiem na twarzy, musi być przechowywane co najmniej 3 lata w dębowych beczkach i spożywane, i to jest bardzo ważna rzecz, w doborowym towarzystwie.
No na pewno.
Podróże przez świat.
Naszym gościem jest Paweł Szymoniak. Jesteśmy w Górskim Karabachu. Jak żyje się mieszkańcom tej ormiańskiej enklawy w Azerbejdżanie?
Mają świadomość konfliktu zbrojnego. I to gdzieś z tyłu głowy ciągle jest. Natomiast sama stolica Stepanakert może się podobać. Bardzo dużo rzeczy jest nowych. Widać, że jest to miasto czyste.
Malutkie.
ale i zadbane.
Ile? 50 tysięcy mieszkańców?
Około 50 tysięcy mieszkańców. Wzorem troszeczkę gruzińskiej policji spotkaliśmy oczywiście służby mundurowe, nie sposób od tego uciec. No jeżeli wjeżdża się do kraju, gdzie jest się na przestrzeni tygodnia drugim, trzecim czy czwartym turystom, to zawsze będzie zwracać człowiek uwagę, ale ta policja jest bardzo pomocna. Łącznie z tym, że radiowóz zatrzymuje z pytaniem, czy w czymś nam nie pomóc. Mówimy, że chcielibyśmy gdzieś się przespać, więc panowie uczestniczą w poszukiwaniu noclegu dla nas. Dobrze doposażone komunikacja marszrutkami, ale nie przypadkowymi. To nie są marszrutki kaukaskie, armeńskie, tylko to są nowoczesne samochody, które widać. Zresztą wjeżdżając do Karabachu widzimy przeskok z Armenii, że jednak jest więcej środków inwestowanych w to, żeby ten kraj się podnosił. Kraj, którego, jak wiemy, nie ma na mapie i oficjalnie nie istnieje.
Mówią w języku ormiańskim głównie.
Tak, mówią w języku ormiańskim, chociaż...
To nie jest ten ormiański dialekt, którym mówi się w Armenii.
Taki rdzenny mieszkaniec Stepana Kertu albo Szuszi w Erywaniu nie zostanie zrozumiany. I oni też o tym mówią szeroko, dlatego znów powszechnie używają języka rosyjskiego do tego, żeby się porozumieć.
Dlatego nie miałeś problemów z porozumieniem.
Tak, cały ten obszar byłego Związku Radzieckiego właściwie używa rosyjskiego jako języka uniwersalnego, ale to podobnie jak północ Afryki z językiem francuskim i wszelkiego rodzaju.
Ale tu nie miałeś problemów z robieniem zdjęć, nie bałeś
nie.
się?
W Karabachu w ogóle nikt niczego nie zabrania. Tak naprawdę. Jedyne, co nam odradzano, to wjazd do Agdam. Dlatego, bo jak wspomniałem wcześniej, jest to moment w historii wstydu dla mieszkańców Karabachu za to, co się tam zdarzyło i nie bardzo życzą sobie, aby ludzie z zewnątrz to oglądali. Oczywiście człowiek jest przekorny, więc postanowiliśmy tam wjechać. Wjechaliśmy, chociaż z pełną świadomością tego, że ktoś gdzieś tam może nam potem z tego powodu robić kłopoty. Ale nie, dojechaliśmy, bo Agdam właściwie jest zniszczony całkowicie. Jedyne, co ocalało w mieście, to meczet przy jego wschodniej części, czyli tej strony, gdzie potem jest już Azerbejdżan. I na tym meczecie, na minarecie tego meczetu obecnie urządzono punkt obserwacyjny, tak naprawdę skąd służby obserwują okolice. I tam zaraz przed dojazdem do tego meczetu jest posterunek policji i do tego posterunku dojechaliśmy i tam, ale bardzo kulturalnie poproszono nas o to, abyśmy wrócili na główną drogę i właściwie nie bardzo tu jest co do oglądania. Złego słowa nie można powiedzieć. Zresztą podobnie było przy wyjeździe z Karabachu po kilku dniach, kiedy wyjeżdżaliśmy. Poproszono nas tylko o te dokumenty wjazdowe dla pojazdów, które mieliśmy. Pokazaliśmy, podziękowano nam, wyjechaliśmy zupełnie bez żadnych problemów. Naprawdę podróżowanie po tej części jest bardzo przyjemne. Przyjemne też finansowo, ponieważ relacja cen naszych, a tego, co jest w Karabachu czy w Armenii, czasem wprawia nas w zakłopotanie. Bo jeśli biesiadujemy dość długo, korzystając z bardzo dobrej kaukaskiej kuchni, jedząc naprawdę wyjątkowo smaczne rzeczy i próbując miejscowych napitków przez kilka godzin i na trzech dorosłych mężczyzn rachunek za taką kolację wychodzi około 35-40 zł, to myślę,
to że... tylko jeść.
To myślę, że...
A było coś takiego oryginalnego tam właśnie w Górskim Karabachu, bo znasz kuchnię w ogóle kaukaską, coś szczególnego, o czym chciałeś nam powiedzieć?
Tu myślę, że nie ma dużych, ja nie spotkałem dużych różnic między tym wszystkim, co można zjeść w Armenii.
Fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. dress to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game. Pretending to feel the same. I turn around and leave again. I put her on. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's all right.
It's all right.
My pressure on your hips, I'm sticking my fingertips to every inch of you, cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said
baranina podawana na każdy możliwy sposób. Oczywiście pieczywo pieczone w piecach kamiennych. To wszystko, co jest w Armenii, co po części jest w Gruzji, to też i towarzyszy w Górskim Karabachu. Natomiast to, co może zachwycić, to soczystość, smak warzyw i owoców. Wynika to pewnie z klimatu i z tego wszystkiego, ale naprawdę smakują wyśmienicie. To ja się zawsze śmieję, że w takich miejscach można wziąć pomidora i tak naprawdę poczuć się, jakbyśmy byli w lokalu klasy zero i jedli najlepiej przyrządzony przez kucharza specjał.
Stepanakert, stolica, tam też pałac prezydencki, parlament, jak w normalnym państwie.
Tak, i najważniejszy to pomnik oczywiście.
Tatik. Ale tym razem bez pomnika chwały tak, wojennej.
Tak. Tym razem mieszkańcy Karabachu nie chwalą się tym konfliktem, może dlatego, że on jeszcze trwa, a może i dlatego, że nie ma czym, bo i z jednej, i z drugiej strony jest bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych, ale Tatik i Papik z góry na miasto spoglądają i to od lat, końca lat 60., bo to nie jest właściwie rzecz, która powstałaby teraz, po tym, kiedy powstało to państwo Górskiego Karabachu, ale jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważny symbol w kulturze, już teraz współczesnej. Właściwie obrazy, znaki znajdziemy wszędzie, na których jest babcia i dziadek, bo no tak należy wytłumaczyć ten symbol Górskiego Karabachu, który jest w Stepanakercie.
Górski Karabach, kraj, w którym mieszka mało, bo około 150 tysięcy mieszkańców?
Dokładnie, to jest państwo wielkości województwa świętokrzyskiego, jeśli byśmy przeliczyli powierzchnię, a mieszkańców będzie mniej niż w wojewódzkim mieście Kielce, tak naprawdę. Ale to wynika z ukształtowania terenu. Tam nie ma łatwych miejsc do mieszkania. Nawet miasta, które powstały, typu Szuszi, Agdam, Wang, to są miasta w dolinach i one nie rozrastają się, bo ciężko jest budować domy wyżej. Właściwie możliwości mieszkaniowe zostały wyczerpane, ale też i sporo młodych ludzi z Karabachu wyjeżdża. Patriotyzm towarzyszy na każdym kroku pokoleniom, oczywiście, tylko no, z czegoś trzeba żyć. Nie każdy chce być rolnikiem, a tam można, bo tak jak mówiłem, warunki do tego wyśmienite, ale też na określonej części gleb, bo większość stanowią jednak skały. Ale Karabach ma na przykład kopalnię diamentów.
O, to coś dla mnie.
O której nie jest głośno, a myślę, że x ludzi znajduje tam zatrudnienie, a pewnie ktoś bardzo przyzwoicie z tego żyje, ale nie sądzę, aby była to duża grupa. Grupa ludzi ma troszkę innych bogactw naturalnych, związanych z kamieniami, które tam występują, szlachetnymi kamieniami. No ale przede wszystkim ma historię.
I did my best to notice.
up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Jedna bardzo ważna rzecz, o której myślę, że nie pamiętamy często jako Europejczycy. Stepan Eckart to jest takie miejsce, gdzie, jak twierdzą mieszkańcy Karabachu, zrodziła się tradycja robienia dywanów perskich. My je nazywamy perskimi, czasem mówimy o nich, że to są dywany tureckie, ale tak naprawdę w momencie, kiedy była Wielka Armenia przed wiekami, a potem byli tam Persowie, przecież te tereny przez wieki były we władaniu Persów, to Stepan Eckart był miejscem, gdzie powstawały najznakomitsze manufaktury tychże właśnie dywanów jedwabnych. Można to jeszcze obejrzeć. Oczywiście są to rękodzieła bardzo drogie, od cen może zawirować w głowie, doskonale funkcjonujące, bo na brak zamówień nie narzekają, ale warto choćby po to pojechać, poszukać, zobaczyć. Niesamowita umiejętność i naprawdę, o ile może nam się wydawać, że coś, co widzimy często w muzeach, co ma po ileś set lat, jest już trochę przykurzone, renowacja odbywa się na bieżąco, ale nie ma takiej świetności. Natomiast jeśli dotkniemy tych dywanów robionych aktualnie w Stepanakercie, w pełni jedwabnych, to może nam się zakręcić w głowie. Wzór jest dowolny, możemy go wymyśleć, natomiast cena nie jest dowolna, bo za centymetr kwadratowy prawdziwego, ręcznie robionego dywanu startujemy od kilkuset dolarów. No to jeśli przeliczymy powierzchnię, to dostaniemy odpowiedź.
Górski Karabach ma tylko około 150 tysięcy mieszkańców i ta liczba zmniejsza się systematycznie, podobnie jak liczba mieszkańców Naddniestrza, innego kraju, którego nie ma na mapach, gdzie byliśmy tydzień temu.
I to jest problemem. Widzą to władze i wprowadzają wszelkiego rodzaju programy na tyle, na ile mogą, próbując młodych ludzi zachęcić do tego, aby dostali. I w Stepanakercie mówiono nam o tym, iż jeżeli para będzie miała trzecie dziecko, to ma prawo ubiegać się o darmowe mieszkanie w stolicy. Stolicy, która jest teraz odbudowywana.
Słyszałem.
I te mieszkania rzeczywiście zaczynają wyglądać ładnie, powstają w miejsce starych kamienic, często nieco zniszczonych w wyniku działań wojennych. I to jest zachętą, naprawdę. Troszkę młodych ludzi decyduje się na tego typu działania. W ogóle w samym Stepanakercie robi się wszystko, żeby zapomnieć o tym, że gdzieś jeszcze jest niezażegnany konflikt. To miasto chce żyć i chce gwarantować swoim mieszkańcom bezpieczeństwo i te działania kraju dotyczące młodych ludzi są No, są tam bardzo, bardzo widoczne. A jeśli chodzi o zarobki w samym Karabachu, to tak dla porównania mówiłem o tym, ile wydamy biesiadując wieczorem w restauracji. Emerytura wynosi około $80 miesięcznie, 80 do 100 dolarów. Kiedy rozmawialiśmy z kierowcą w marszrutce, czyli takim kierowcą urzędowym, zatrudnionym przez jednostkę samorządów, powiedzmy sobie, w tamtejszej organizacji, to jego zarobek to jest około 150-170 dolarów. Nauczyciel zarabia troszkę mniej, około 130, ale w odróżnieniu od Naddniestrza wszelkiego rodzaju świadectwa i dyplomy Karabachu są uznawalne w Armenii. Zresztą mieszkańcy Karabachu, podobnie jak mieszkańcy Naddniestrza w stronę Mołdawii, tak mieszkańcy Karabachu występują o paszporty ormiańskie. A żeby było jeszcze pełniej, to rejestracje samochodów, pojazdów, które poruszają się po Karabachu, są rejestracjami ormiańskimi. One mają różnicę tylko w jednym małym znaczku, ale tak naprawdę i dowody rejestracyjne, i cała papierologia związana z posiadaniem pojazdu jest tożsama. A oficjalną jednostką monetarną w Karabachu jest oczywiście dram, czyli jednostka monetarna z Armenii. Także nierozerwalnie te dwa kraje są związane. Dość dobrze zarabiają dziennikarze, jak na tamte
naprawdę
warunki. Pytaliśmy takiego młodego człowieka, który pracował w gazecie jednej z dwóch takich większych, pokazujących się w Stepanakercie, i mówił, że jak ma dobry miesiąc, jest w stanie zarobić około 300-350 dolarów, to jest mniej więcej trzykrotna pensja nauczyciela.
Trzykrotna, no właśnie.
No to biorąc pod uwagę, że za 40 zł można dobrze wieczorem we trzech posiedzieć, to 300 dolarów wydaje się jednak sporo. Także, panie redaktorze, świat dla światów mediów stoi otworem.
Tak, Górski Karabach zaprasza.
Jak najbardziej.
Bardzo dziękuję. Paweł Szymoniak był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Mistakes, and so did we. But we did something we can never turn back.